W naszym programie Czas na Wiadomości. Zapraszamy.
Szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini przybyła w czwartek z oficjalną wizytą do Polski. Brukselska urzędnik spotkała się m.in. z prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejem Dudą, premier Beatą Szydło i ministrem spraw zagranicznych Witoldem Waszczykowskim.
Rozmowa prezydenta Rzeczypospolitej z wysoką przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa dotyczyła m.in. polityki bezpieczeństwa Europejskiej Strategii Globalnej, której projekt niedługo ma być przedstawiony na forum Rady Europejskiej.
Prezydent Andrzej Duda po spotkaniu powiedział, że dyskusja skupiała się również na Partnerstwie Wschodnim i przygotowaniach do szczytu NATO w Warszawie.
Jest przygotowywana i trwają ostatnie uzgodnienia w kwestii wspólnej deklaracji Unii Europejskiej i NATO dotyczącej bezpieczeństwa, przede wszystkim bezpieczeństwa w kontekście zagrożeń hybrydowych i cybernetycznych, a także współpracy, jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa na południu Europy i tutaj w Europie Środkowo-Wschodniej. Rozmawialiśmy na ten temat i pani minister i ja wyraziliśmy nadzieję, że dojdzie do zawarcia, do wspólnego podpisania tej deklaracji. W związku ze szczytem NATO w Warszawie, tak jak powiedziałem, trwają ostatnie negocjacje. Odbędzie się jeszcze szereg spotkań w Brukseli na poziomie ministrów spraw zagranicznych i sekretarza generalnego NATO.
Szef Ministerstwa Zagranicznego Witold Waszczykowski po spotkaniu z szefową unijnej dyplomacji powiedział, że relacje NATO-Unia Europejska zacieśniają się. Jak mówił, istotne jest, że przed szczytem sojuszu w Warszawie Mogherini opublikuje strategię globalną Unii Europejskiej. Dokument był jednym z tematów dyskusji szefów dyplomacji polskiej i unijnej.
Czekamy na ten dokument. To będzie ważny dokument, szczególnie między innymi na jego zawartość, ale również na to, iż będzie opublikowany tuż przed lipcowym szczytem NATO w Warszawie. I zakładamy, że przynajmniej na jednej sesji, gdzie będziemy rozmawiać o relacjach NATO z Unią Europejską, będzie również jednym z podstawowych dokumentów do debaty. Rozmawialiśmy, iż relacje NATO-Unia Europejska w tej chwili się zacieśniają, a więc można powiedzieć, że żartowaliśmy, iż jeden z zamrożonych konfliktów w Europie przestaje istnieć, zostaje odmrożony i jeśli inne pójdą tym tropem, to Europa oczywiście polepszy swoją sytuację, międzynarodową sytuację bezpieczeństwa.
Szefowa unijnej dyplomacji powiedziała, że Polska jest bardzo mocnym państwem członkowskim Unii Europejskiej. Przyczynia się do rozwoju Unii, a szczyt NATO w Warszawie odbędzie się w dniach od 8 do 9 lipca.
Opinia Komisji Europejskiej trafiła już do polskich władz. Wkrótce zostanie przekazana też do parlamentu.
Minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski poinformował, że opinia Komisji Europejskiej w sprawie praworządności w Polsce przedwczoraj trafiła do MSZ i została przekazana prezydentowi i premier.
Z kolei rzecznik rządu Rafał Bochenek powiedział, że opinia zostanie skierowana do Sejmu, bo to właśnie tam trwają prace legislacyjne, które mają przybliżyć nas do rozwiązania sporów wokół Trybunału Konstytucyjnego. Opinia podsumowuje prowadzony od 13 stycznia dialog z polskim rządem na temat sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego.
Treść opinii jest poufna. Jak twierdzą unijne źródła, jest ona krytyczna i stwierdza, że istnieje systemowe zagrożenie dla rządów prawa w Polsce. Politolog dr Aleksander Kozicki ocenia, że to opinię należy przyjąć ze spokojem.
Ponieważ najważniejsze są procedury w Unii Europejskiej i dzisiaj mamy do czynienia z opinią, następnie możemy się spodziewać zaleceń i ewentualnych rekomendacji dotyczących sankcji nałożonych na Polskę. To ostatnie rozwiązanie jest rozwiązaniem skrajnym, ale trzeba pamiętać, iż w wyniku postawy rządu węgierskiego i premiera Orbana żadne sankcje na Polskę nie zostaną nałożone. Co skutkuje tym, iż politycy unijni mają świadomość tego, iż ich pogróżki są w dużej mierze papierowe, mogą się wyżywać na Polsce w sferze medialnej, wystąpień pojedynczych polityków, natomiast nie są w stanie formalnie Polsce zaszkodzić.
Polska ma 2 tygodnie, żeby ustosunkować się do opinii Komisji Europejskiej.
Agencja wywiadu nie chciała przyjąć od Szwedów nagrań z rządowego Tu-154M tuż po katastrofie. Jak informuje TVP Info, w 2010 roku Szwedzki Instytut Obrony Radiołączności skontaktował się z agencją wywiadu.
Szwedzi poinformowali, że posiadają nagrania rozmów załogi samolotu od momentu startu do chwili nawiązania łączności z wieżą kontroli lotów w Smoleńsku.
Członkowie szwedzkiego instytutu chcieli przekazać nagrania Polsce, jednak agencja wywiadu miała odpowiedzieć, że nie jest nimi zainteresowana. Poseł PiSu Małgorzata Wasserman, której ojciec zginął w katastrofie smoleńskiej, zwraca uwagę na dwie strony całej sprawy.
Z jednej strony ogromnie się cieszę, że tak jak żeśmy podejrzewali, jak docierała do nas ta wiedza i jest szereg materiału dowodowego, który jeszcze jest niepozyskany i niewykorzystany i jest również szereg państw i organizacji, które zarówno wtedy, 6 lat temu chciały nam pomóc, jak widać dzisiaj chcą, tylko czekają na to, żeby ten zainteresowany wyraził wolę, że chce tej pomocy, ale z drugiej strony muszę powiedzieć, że jestem bardzo głęboko zasmucona postawą rządu Donalda Tuska. Namacalnie, krok po kroku czujemy, w jaki sposób oni traktowali śmierć tych ludzi, tą katastrofę, tą wielką tragedię.
Instytut Obrony Radiołączności to szwedzka cywilna agenda rządowa odpowiedzialna za wywiad łączności.
Od lat blisko współpracuje z Agencją Bezpieczeństwa Narodowego Stanów Zjednoczonych, zajmującą się globalną inwigilacją elektroniczną.
We wrześniu rozpocznie się nabór do obrony terytorialnej. Zapowiedział to w czwartek w Ostródzie szef Ministerstwa Obrony Narodowej Antoni Macierewicz podczas otwarcia pierwszych targów proobronnych Pro Defense 2016.
Spotkanie przede wszystkim poświęcone jest tworzonym przez MON wojskom obrony terytorialnej. Targom towarzyszą ZLOT oraz Kongres Klas Mundurowych i Organizacji Proobronnych. Patronat medialny nad targami objęły Radio Maryja i Telewizja Trwam.
Jesteście tutaj dlatego, że przywiodła was miłość do ojczyzny, powiedział minister Antoni Macierewicz do uczniów klas mundurowych.
Dla mnie, jako dla ministra obrony narodowej, największą nadzieją i radością są te tysiące młodzieży z klas poobronnych. Tych, którzy będą tworzyli obronę terytorialną kraju, ale będą tworzyli polską armię. Polską armię nowoczesną, nie tylko przez sprzęt, ale także przez jej strukturę. Tę, która łączy codzienny wysiłek ludzi pracy, nauki, kultury, administracji ze strukturą obronną, z armią. Bo na tym polega właśnie obrona terytorialna kraju. Włączanie wszystkich sił narodu w jeden spójny system obrony.
Pod koniec kwietnia minister Antoni Macierewicz podpisał koncepcję obrony terytorialnej. Poinformował, że podpisał już też decyzję o powołaniu dowództw i poszczególnych jednostek oraz o powołaniu dowódców.
Członkowie organizacji proobronnych wezmą udział w czerwcowych ćwiczeniach Anakonda 16, największych po 1989 roku.
Obrona terytorialna docelowo ma liczyć około 35 tysięcy żołnierzy. W ciągu kilku lat MON zamierza utworzyć 17 brygad, po jednej w każdym województwie, a na Mazowszu dwie.
Ponad 150 zlikwidowanych przez koalicję PO-PSL posterunków policji będzie przywróconych, zapowiedział minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak.
Uczestniczył on w czwartek w otwarciu pierwszego z przywracanych posterunków policji w Kampinosie w województwie mazowieckim. Przypomniał, że poprzedni rząd zlikwidował przeszło połowę z funkcjonujących posterunków.
Jak podało MSWiA, w latach 2007-2015 zlikwidowano 418 z 817 posterunków policji.
Rządowi zależy na tym, aby Polacy czuli się bezpiecznie, mówił minister Mariusz Błaszczak.
Zależy nam, rządowi Prawa i Sprawiedliwości, na tym, żeby obywatele mieli możliwość zareagowania skutecznego wtedy, kiedy zauważą, że dzieje się coś złego w ich otoczeniu. Ten posterunek będzie czynny w zasadzie w taki sposób, który umożliwi non-stop kontakt obywateli z policją. Będzie bazą w godzinach nocnych dla patroli policyjnych, no i oczywiście dzielnicowi będą pracowali w tym posterunku.
Szef resortu spraw wewnętrznych i administracji zapowiedział także, że jest realizowany program dostępu do dzielnicowych.
Jak co roku, w pierwszy czwartek po Bożym Ciele, ulicami Krakowa przeszedł orszak lajkonika. Ta ludowa tradycja nawiązuje do zwycięskiej obrony miasta przez Flisaków w trakcie tatarskiego najazdu w XIII wieku. Pochód lajkonika to swoista wizytówka miasta, która przyciąga rzesze widzów.
Deszczowa aura nie powstrzymała pochodu lajkonika. Krakowianie oraz turyści nie zawiedli i licznie stawili się na harcach. To jedyna okazja w roku, aby zobaczyć żywego lajkonika. Jest to muzyczne i barwne widowisko, które nie ma ograniczenia wiekowego. A co wchodzi w skład ubioru lajkonika? Na to pytanie odpowiedziała dr Jolanta Żygocka, przewodnik miejski po Krakowie.
Lajkonik, czyli mężczyzna przebrany w strój tatarski, taki stylizowany strój tatarski, nosi spiczastą, wysoką czapkę i strój, który zawiera w sobie elementy stroju polskiego i wschodniego. Rynsztunek, który na siebie wdziewa, strukturę, która przypomina konia, waży 30 kilo i wiadomo, że aktor, który odgrywa rolę lajkonika, musi być dosyć silną, barczystą osobą, by wytrzymać te harce przez 8 godzin harcowania.
Przy dźwiękach krakowskich melodii lajkonik ruszył swoją tradycyjną trasą, zmierzając na rynek główny. Harce rozpoczęły się na dziedzińcu klasztoru sióstr Norbertanek, gdzie lajkonik i jego orszak odtworzyli taneczną inscenizację bitwy flisaków z tatarami. Następnie, przemierzając ulice miasta, lajkonik zaglądał do sklepów, kawiarni, restauracji czy biur, gdzie zbierał drobne grosiki jako haracz.
Już na samym rynku odbywają się tak zwane harce z chorągwią albo pokłon miastu. Chorąży, który idzie w asyście lajkonika, wywija sztandarem, którego maszt ma 6 metrów długości, a lajkonik w tym czasie stara się swoją buławą, którą dzierży w prawej ręce, trafić w orła, który jest wyhaftowany na sztandarze. Zazwyczaj te harce budzą wiele śmiechu i radości, ale też zdarzają się jakieś drobne kontuzje, ponieważ wiadomo, że ludzie, którzy przychodzą, by obejrzeć te harce, chcą być jak najbliżej, więc niestety czasami im się dostaje.
Co roku krakowskiemu pochodowi towarzyszy wiele widowisk, wystaw, przedstawień, a także wspólna nauka piosenki lajkoniku Lajlaj oraz tańca krakowiaka, który uczestnicy tańczą razem z lajkonikiem na rynku głównym. Z Krakowa dla Radia Maryja Małgorzata Czernecka.
W Watykanie w czwartek odbył się Dzień Skupienia dla Kapłanów, który wpisał się w trwający od środy trzydniowy jubileusz kapłanów. Spotkanie zostało zorganizowane z okazji trwającego Roku Miłosierdzia.
Przed południem rozpoczęły się pierwsze rekolekcje, które wygłosił Ojciec Święty Franciszek. Rozważania na temat kapłana jako sługi miłosierdzia zostały podzielone na trzy części. W pierwszej z nich Ojciec Święty Franciszek zwrócił uwagę na bezmiar Bożego Miłosierdzia.
Papież zaznaczył, że Ewangelia ukazuje nam wiele pięknych przykładów ludzi, którzy przekraczają siebie, aby zyskać miłosierdzie.
Osoby najprostsze, grzesznicy, chorzy, opętani, te osoby są natychmiast podnoszone przez Pana, który sprawia, że przechodzą od wykluczenia do pełnego włączenia, że przechodzą od dystansu do uczty. Nie można tego zrozumieć inaczej, jak tylko w kluczu nadziei, w kluczu apostolskim, w kluczu osoby, która została obdarzona miłosierdziem, aby sama z kolei obdarzyła miłosierdzie.
Transmisję z Watykanu przeprowadziła telewizja Trwam.
Nie żyje Maria Adamus, założycielka, wydawca i redaktor naczelna tygodnika Nasza Polska. Zmarła w wieku 84 lat.
Maria Adamus odeszła nagle podczas przedwczorajszej prezentacji swojej najnowszej książki w Domu Dziennikarza w Warszawie.
Doktor Hanna Karp, medioznawca, mówi, że Maria Adamus była nestorką polskiego niezależnego dziennikarstwa.
Jej pismo Tygodnik Nasza Polska miało na celu przede wszystkim pamięć także żołnierzy wyklętych. Był to tygodnik polityczno-społeczno-historyczny. Ostatnio ukazała się książka Bohaterowie i Kaci, Moje wspomnienia. I właśnie książka autorstwa pani Marylii Adamus. Była pani Adamus uhonorowana nagrodą Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy, tak zwanej Złota Stalówka, za wierność Bogu i Ojczyźnie. Bo do ostatniej chwili pani Maryla prowadziła bardzo aktywne życie, pomimo że Tygodnik Nasza Polska już się nie ukazywał, to jednak, jak widzimy, wydała książkę, prowadziła spotkania i możemy powiedzieć, że do ostatniej chwili była na posterunku.
Maria Adamus była córką Władysława Jedlińskiego, jednego z przywódców WiN-u, skazanego na śmierć przez komunistów. Tygodnik Nasza Polska został założony przez Marię Adamus w 1995 roku. Było to pismo patriotów polskich i obrońców polskości oraz naszych najlepszych tradycji historycznych.
I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.